Gdybym zadał dzisiaj pytanie na tym miejscu, bo to chyba właściwe miejsce na takie pytanie, kto z siedzących tutaj dzisiaj jest chrześcijaninem? Podnieślibyście ręce? Myślę, że większość z nas podniosłaby rękę do góry. Chrześcijanie to są ludzie wybrani do niesamowitego zadania. Ale też czytając historię ze Starego Testamentu, zanim Chrystus jeszcze przyszedł na świat, można zauważyć też wielu takich ludzi, których Bóg wybrał do szczególnych celów, żeby szczególne zadanie mieli wykonać. Oni sami w sobie nie byli szczególni, tak jak my sami w sobie szczególni nie jesteśmy, ale Bóg robił z nich szczególnych ludzi. Jedną z takich osób jest Samson. Bóg wybrał go do tego, żeby bronił Izraela przed wpływami kultury i zepsutej moralności filistyńskiej. Ona się wtedy rozpleniła w domach, w szkołach, na uniwersytetach, w pracy. To tak jak dzisiaj. I podobnie jak dzisiaj nam Pan Bóg też dał jakieś zadanie. Mamy być solą w świecie, mamy być światłem dla świata, światłem takim, którego się nie da ukryć, jak powiedział Pan Jezus w Mateusza 5 rozdziale. Ale tej historii Samsona mało kto pamięta. Mało kto pamięta, że Samson miał zadanie. Raczej ludzie wolą pamiętać te jego wyczyny, jak oślą szczęką powalał ludzi, jak gołymi rękoma rozdzierał lwa. Samson to jest taki człowiek, który jeszcze przed narodzeniem miał Boga po swojej stronie. Jak pamiętacie, Bóg powiedział już jego rodzicom, że Samson będzie kimś szczególnym. Samson, kiedy się urodził, to Pan Bóg mu błogosławił. Jak jest napisane, możemy sobie już to otworzyć, 13 rozdział Księgi Sędziów, 24 werset mówi: i dziecko rosło, a Pan mu błogosławił. No bo przecież miał zadanie do wykonania. To Pan mu błogosławił. Księga Sędziów 13-16. To historia Samsona. Ale jak mogliśmy zobaczyć przez te ostatnie spotkania z Księgi Sędziów, to Samson chyba dosyć słabo korzystał z Bożego błogosławieństwa dla wykonania tego zadania. Raczej nie zachowywał się jak bohater. Co mam na myśli? Chodził tam, gdzie nie powinien był chodzić. Tak chodził, że aż sobie wychodził żonę, bo patrzył na to, na co nie powinien był patrzeć. Dotykał rzeczy, których nie powinien był dotykać, jak chociażby ta słodycz z lwa. Nie słuchał autorytetów, którzy przychodzili mu i mówili: a może to nie jest dobry pomysł, na przykład rodziców. Może to nie jest dobry pomysł wziąć sobie za żonę kobietę o zupełnie sprzecznej moralności z twoją. Panu Bogu by się to nie podobało. Samson z braku pohamowania ignorował Boże ostrzeżenia. Ten lew to nic innego jak Boże ostrzeżenie. Z zemsty i przez przegrany zakład Samson zabijał Filistynów i palił ich pola. A przy tym wiecie, jak się zachowywał? Tak jak to mówi 15 rozdział. Ty dałeś, 18 werset, ty dałeś przez rękę swojego sługi to wielkie wybawienie, a teraz mam umrzeć z pragnienia albo wpaść w ręce nieobrzezanych? To on uważał, że to jemu należy się ratunek, że to jest wszystko dla niego, że to on tam jest najważniejszy. To wcale nie jest bohater, ten Samson, jak się go czasem maluje. To był egoista, który nie liczył się z Bogiem. Ale to był młody Samson. Wielu takich Samsonów siedzi dzisiaj na tej sali. Wielu takich Samsonów trochę dorosło już dzisiaj. Część z nas była takimi Samsonami, ale dziękujemy Bogu za cierpliwość, bo Bóg był cierpliwy i działał w naszym życiu. Jeżeli otworzycie Biblię na rozdziale 15, końcówkę 15 rozdziału Księgi Sędziów, to w samym środku tej historii między 13 a 16 15 rozdział, 20 werset jest takie stwierdzenie. I wybawiał Izraela, mowa o Samsonie, i wybawiał Izraela za dni Filistynów przez 20 lat. Samson się opamiętał na 20 lat. To było piękne 20 lat. Wiecie jakie? Szczegóły? Nie ma. Nie ma, bo on po prostu robił to, co do niego należy. On korzystał z tego błogosławieństwa, którym Pan Bóg go obdarzył. Wtedy Bóg błogosławił jemu i Bóg błogosławił Izraelowi. Ale też Bóg nie zapomniał o tym, jak Samson pracował. Skąd to wiemy? Z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, bo tam jest o nim wzmianka, że to był mąż wiary. Ale po tych 20 latach, to czytaliśmy ostatnio, stało się no, to, co się stało. Pierwsze trzy wersy 16 rozdziału znowu się odzywa cielesność Samsona. A on nad tą cielesnością nie zapanował i powtórzył zupełnie te same błędy, może nawet jeszcze gorsze, kiedy był nierozumnym, albo bez rozumu, albo głupim, albo inaczej lekkomyślnym chłopakiem. I to nie moje słowa o głupocie. Tak Salomon nazywa młodzieńca, który żyje życiem jak Samson. Księga Przysłów, 7 rozdział, 7 werset. Głupi, bez rozumu, lekkomyślny chłopak. Bo młodzi często tak żyją, że dążą do samozniszczenia, nie potrafiąc się zatrzymać. Dziś chcielibyśmy zobaczyć, jak kończy się historia Samsona, bo może jako dorosły będzie potrafił się już zatrzymać, powiedzieć dość, zawracam. Wiecie, mam takie wrażenie, że dzisiaj od początku całe nasze spotkanie toczy się wokół dwóch kwestii. Po pierwsze, zawracać. To, co nawet było tu na środku przed chwilą, dwoje ludzi, którzy chcieliby zawrócić. Jest jeszcze jedna rzecz, ale to powiem o niej za chwilę. Otwórzmy Księgę Sędziów od 16 rozdziału, od wersetu 4. Zachęcam do przeczytania całego tego 16 rozdziału w domu. Można sobie dzisiaj siąść przy kawie po południu, przeczytać. To będzie dobre uzupełnienie. Ale my, z racji tego, że to jest obszerny kawałek, przeczytamy tylko wybrane fragmenty. Czytam od 4 wersetu Księga Sędziów, 16 rozdział. Potem w dolinie Sorek zakochał się w kobiecie, która miała na imię Dalila. I przyszli do niej książęta Filistynów i powiedzieli: oszukaj go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła i jak moglibyśmy go pokonać, by go związać i gnębić, a każdy z nas da ci 1100 srebrników. Powiedziała więc Dalila do Samsona: powiedz mi proszę, w czym tkwi twoja wielka siła i czym można by cię związać, by cię gnębić. Samson jej odpowiedział: gdyby mnie związano 7 świeżymi witkami, które jeszcze nie wyschły, wtedy osłabnę i będę jak każdy inny człowiek. I książęta Filistynów przynieśli jej 7 świeżych witek, które jeszcze nie wyschły, i związała go nimi. Tymczasem czyhający na niego siedzieli u niej w komorze. Wtedy powiedziała mu: Filistyni nad tobą, Samsonie. Lecz on zerwał witki, jakby ktoś zerwał zgrzebną nić, gdy dotknie jej ogień. Nie poznano więc, w czym tkwiła jego siła. Werset 15. Znowu powiedziała do niego: jak możesz mówić, kocham cię, skoro twoje serce nie jest ze mną? Już 3 mnie oszukałeś i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła. A gdy mu się tak naprzykrzała słowami każdego dnia i naciskała na niego tak, że jego dusza zmęczyła się na śmierć, wtedy otworzył przed nią całe swoje serce i powiedział jej: brzytwa nigdy nie dotknęła mojej głowy, bo jestem Nazirejczykiem dla Boga już od łona mojej matki. Jeśli zostanę ogolony, odejdzie ode mnie moja siła i osłabnę i będę jak każdy inny człowiek. A gdy Dalila spostrzegła, że otworzył przed nią całe swoje serce, dotąd. Ten tekst się zaczyna od takiego słowa. Potem zakochał się w kobiecie z Doliny Sorek. Ale wcześniej on to już raz zrobił. Pamiętacie tą historię? Wcześniej ta jego żona zginęła z powodu jego głupoty, jego hojractwa i jego zemsty. Nie wiemy, jak miała na imię, ale wiemy, jak ta miała na imię. Ta miała na imię Dalila, albo jak to niektórzy mówią, Delajla. Można się dopatrzeć w języku hebrajskim, skąd pochodzi jej imię. Bo Lajla po hebrajsku to noc. To jest ciekawe. Jak można, no już chyba nie dało się bardziej wyraźnie pokazać Samsona i Delajle. Samson, jego imię znaczy słońce albo człowiek, który przynosi słońce, światłość. I Delajla, noc, ta, która przynosi noc. Cały ten fragment pokazuje bardzo ważną rzecz. Jak daleko jest komuś, kto jest poświęcony Bogu, do tego, kto idzie zupełnie w przeciwną stronę. To jest jak słońce i jak księżyc, jak dzień i jak noc. Paweł by to powiedział tak w 1 Koryntian 6:14. Nie wiążcie swojego życia z niewierzącymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z bezprawiem albo światłość z ciemnością? To jest jak dzień i noc. Nigdy się nie zejdą. No da się zejść razem. Jak jest szaro, jeden odpuści i drugi odpuści. To zawsze kompromis. No to nie wychodzi. Wiecie, tu nie chodzi w tym fragmencie tylko o związki damsko-męskie. Nie chodzi tylko o małżeństwa, o narzeczeństwo. To chodzi o to, że człowiek, który jest oddany Bogu, idzie za Bogiem, nie da rady, żeby funkcjonował ze światem. To są dwie przeciwne, rozchodzące się światopoglądy. Co z tego mogło wyjść? No Samson się zakochał. Samson się zauroczył. Ja sobie sprawdziłem w słowniku, co znaczy zakochać się. Zakochać się to znaczy być tak emocjonalnie związanym, że nieustannie myślę i pragnę tej osoby i przebywania z nią. Nieustannie myślał i pragnął Delaili. Niektórzy tak mają co do swojego telefonu komórkowego. Niektórzy tak mają do komputera. Niektórzy tak mają do filmów, do plotkowania, do kłamstwa, do własnego ciała. Tak go kocham, że od rana myślę tylko o tym, o sobie samym. Nie chodzi tu tylko o alkohol i narkotyki. To jest szerokie spektrum możliwości. Można być emocjonalnie związanym z czymś albo z kimś. Zakochanie się nie jest złą rzeczą. Tylko zależy w co albo w kogo się zakochałeś. W kim. Czyli w kim pokładasz swoje myśli i pragnienia. Wiecie, zróbcie sobie taki test. Możecie się przerazić. Przez tydzień sobie zapisujcie, jaka była wasza pierwsza myśl, pierwsze pół godziny po obudzeniu. Do czego idę? Do czego dążą moje myśli? Co robię? To tak trochę może pokazać, czy człowiek się zakochał, czy jest emocjonalnie związany ze swoim telefonem bardziej niż ze swoją księgą. Czy Delajla była zakochana? Tak, ale nie w Samsonie. Bardziej w sobie. Może w pieniądze. Ale na pewno nie w Samsonie. Nie chcemy się za bardzo zajmować tą kobietą nocy, ale ja bym chciał na chwilę popatrzeć na tą osobowość. Co to za relacja z tą Delajlą? Dalila od samego początku próbuje wykorzystać Samsona. Ona się umawia z wrogami, jak go zabić. Ona bierze pieniądze od wrogów, żeby go wydać, jak go zabić. I wiecie co? To, co jest przeraźliwe, to ona ma tupet i odwagę, żeby mu wielokrotnie mówić tak. No powiedz, jak można cię stłamsić, zaszczuć, zabić. No powiedz. Ale fajna znajomość. Dzień i noc. Nie mogą się zejść ze sobą. Werset 6. Powiedz mi, proszę, w czym tkwi twoja wielka siła i czym można by cię związać, by cię gnębić? 10. Oszukałeś mnie i skłamałeś mi, teraz powiedz mi, proszę, czym można by cię związać? 13. Aż dotąd szydziłeś ze mnie i okłamywałeś mnie. 15. Już trzykrotnie mnie oszukałeś, no powiedz mi, że jak można cię zabić? Co za znajomość. Każdy rozgarnięty czytelnik, wiecie, kto to czyta, to powie sobie tak, no co za głupek. No, czy mu nie wpadło do głowy, że ona nie ma dobrych zamiarów wobec niego? Co on nie podejrzewa, że ona próbuje go gdzieś przekazać wrogowi? Czemu nie ucieka? Czemu igra ze swoim życiem? Czy on nie widzi, że to... Posłuchajcie mnie uważnie. Czy on nie widzi, że to jego uzależnienie prowadzi do jego śmierci? Cokolwiek byś tam nie podpisał. Delajla to jest tylko przykład. Gdzie nasze myśli? Do czego się przyczepiliśmy? Co takiego było w tej kobiecie, że pomimo nieprawdy z obydwu stron, zauważyliście, że tam wszyscy wszystkich oszukują. Ona jego oszukuje, a on oszukuje ją. Też jej mówi nieprawdę. Co takiego było w tej kobiecie, że Samson dalej do niej chodzi? Co takiego jest w tej kobiecie albo w tym facecie, że dalej chodzisz z nim na kawę, piszesz z nim SMS-y czy wymieniasz się e-mailami? Jak dzień i jak noc. Człowiek wierzący, cała reszta ze świata. Co to za relacja? Nie, powiem wam prawdę. Tu nie chodzi o relacje. Z tekstu, między wierszami, raczej jasno da się wywnioskować, że to nie była fryzjerka do układania jego 7 loków, nie? To nie była kobieta, na której on na kolanach kładł tylko głowę, ona go tam pogłaskała, a on sobie zasypiał. Tam chodziło o coś więcej. Samson nie potrafił powstrzymać swoich pożądliwości do kobiet. Tu nie chodziło o relacje. Chłop się nie mógł powstrzymać. A mógł? Mógł za pierwszym razem, mógł za drugim razem, mógł za trzecim razem. Mógł powiedzieć dość, kiedy widział, gdzie to idzie. Mógł sobie powiedzieć głośno, wielu z nas powinno sobie powiedzieć głośno, przecież to, co robię, moje uzależnienie, to kiedyś zaprowadzi mnie do śmierci. To towarzystwo, alkohol, narkotyki, nawet Facebook z jego treściami, gry komputerowe, komórki, plotkowanie, zakupy, narzekanie, obrażanie się, lenistwo. A jaka różnica między tym? To ostatecznie może mnie zaprowadzić do śmierci. Jakub pisze to tak w 1 rozdziale. Nie musicie otwierać. Każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Jeszcze czas, jak jesteś kuszony. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, i tu już jest kłopot, rodzi grzech, a grzech, gdy dojrzeje, rodzi śmierć. Samson jako młody nie słuchał. Rodzice mu mówili, kaznodzieje opowiadali z kazalnic, rolka Tory leżała, mógł przeczytać, Biblia leżała, możesz czytać. Samson nie słuchał, jak był młody, no bo młodzi generalnie nie słuchają. Ale stary, dojrzały Samson robi coś innego. To też jest śmiercionośne. Wiecie, co robi? On zlekceważył swoje uzależnienie. On lekceważył swoje złe nawyki. Lekceważył złe towarzystwo. Mówiąc krótko, on lekceważył grzech. Młodzi Samsonowie igrają z grzechem, bo czasem naprawdę nie wiedzą, do czego to może doprowadzić. Musisz się sparzyć, żeby już drugi raz nie przekraczać dozwolonej prędkości razy 2. Ale starzy Samsonowie, ci, którzy już dłużej chodzą z Bogiem, ci, którzy już znają Boga, mają tendencję do lekceważenia tego, co złe. Wiecie dlaczego? Jaki jest tego powód? Powód jest taki. Skoro raz mi się udało bez konsekwencji flirtować z cudzą żoną, albo całować się z dziewczyną, albo oglądać filmy, których bym tu nie wyświetlił na tym ekranie w niedzielę, no to co za problem? Skoro nie spadł na mnie piorun z nieba zaraz potem, jak poszedłem na imprezę z alkoholem i z narkotykami, skoro skłamałem kilka razy i żyję, albo plotkowałem już tyle razy i nic się nie stało, skoro zrobiłem raz, drugi, trzeci, to czy tamto, to dam radę jeszcze i kolejny. W sumie dalej będę chrześcijaninem. W niedzielę znowu przyjdę do zboru. No może siądę tam w korytarzu albo gdzieś na tyłach. A ostatecznie to mogę zmienić zbór, ale dalej będę chrześcijaninem. Poza tym to moi rodzice w sumie to dobrze mnie wychowali. Obozy zaliczyłem. Wiele kazań. Ale najważniejsze, Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Wiecie, to może być bardzo szkodliwa teologia. To, że Bóg ma wobec ludzi dobre zamiary, potrafimy wyczytać ze słowa. To, że jest cierpliwy, to możemy wyczytać ze słowa. To, że nas przyjmuje zawsze, kiedy do Niego wracamy, to jest prawda, ale to wszystko nie znaczy, że Bóg jest pobłażliwy dla grzechów i poklepie mnie po ramieniu. 9 werset mówi, lecz on zerwał witki, jakby ktoś zerwał zgrzebną nić. 12. Porwał je ze swoich ramion jak nici. 14. Wyrwał kołek z osnową i z wałkiem. Wiecie, jak myślał? Udało się raz, udało się drugi, udało się trzeci. Dzięki Bogu, że po moim haju, po narkotykach, Bóg daje mi wstanąć na nogi. I 5. raz, i 6. A to nie jest dobra strategia. To nie jest dobra strategia, bo każdy z nas chyba może powiedzieć, że z biegiem czasu i tych ilości przypadków człowiek ma coraz mniej oporów, żeby zrobić kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz. Masz coraz mniej siły do tego, żeby walczyć z pokusami i złymi przyzwyczajeniami. Ale szatan wmawia ludziom, dzisiaj na billboardach można przeczytać, spróbuj wszystkiego, a potem wybierz swoją własną drogę. A Biblia mówi zupełnie coś przeciwnego. Nie próbuj nigdy, bo jak spróbujesz, to możesz się nie zatrzymać. Samson doszedł do takiego momentu w życiu, że się zmęczył naciskami Dalili. 16 werset. A gdy mu się tak naprzykrzała słowami każdego dnia i naciskała na niego tak, że jego dusza zmęczyła się na śmierć. Ale to musiało być męczące. Wtedy otworzył przed nią całe swoje serce i powiedział jej. Samson doszedł do takiego momentu, do którego każdy dojdzie w pewnym czasie, kiedy męczy się z grzechem, że był po prostu już zmordowany. I Dalila mu wtedy mówi, no 3 razy mnie już okłamałeś, ty mnie naprawdę nie kochasz. Wiecie, co ona mu mówi? Nie jesteś taki fajny, za jakiego się podawałeś na początku. A jak masz być taki fajny, to udowodnij, że jesteś taki fajny. A nie słyszeliście już tego ze świata? W towarzystwie? Co, nie napijesz się z nami? Chłopie, raz się zaciągniesz. Bądź gość. No i on chciał być gość. Umęczony naciskami udowodnił. I mówi jej tak. Dalila, nie chodzi o związanie moich rąk. Nie chodzi o spętanie moich ramion. Chodzi o moją głowę. Zanim powiemy coś o włosach, o tych 7 lokach na jego głowie, chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu, jak to mówi Samson. To jest 17 werset. I powiedział jej, brzytwa nigdy nie dotknęła mojej głowy, bo jestem Nazirejczykiem dla Boga już od łona mojej matki. Samson zaczyna wypowiedź, zaczyna wyjawiać jej prawdę. Posłuchajcie, jak to brzmi. To jest prawda o Samsonie. Samson mówi o sobie tak: jestem Nazirejczykiem. Co w tym takiego? Wiecie, jakby to brzmiało dzisiaj? Bo to pismo jest dla nas napisane, żebyśmy się z tego na dziś czegoś nauczyli. Ja to przeczytam w dzisiejszej wersji. Wiesz co, Delajla? Jestem chrześcijaninem. Jestem chrześcijanką. Chodzę na imprezy do miejsc, które się Bogu nie podobają. Oglądam w internecie obce kobiety, obcych mężczyzn. Sypiam nie z żoną, ale od czasu do czasu. Oszukuję na podatkach, jestem uzależniony od komórki, kłamię, obrażam się, nadymam, nie hamuję swoich pożądliwości. Ale wiesz, co ci powiem? Jestem chrześcijaninem. Od 5, 10, 20 lat. Patrz, ochrzciłem się. Nawet mam dedykację w Biblii. Dzień chrztu. Mówiąc krótko, jestem naśladowcą Chrystusa. On sam siebie uważał za Nazirejczyka, chociaż całe jego życie, albo raczej moment, w którym był, kompletnie temu zaprzeczało. To jest tak, jak wielu z nas uważa się za, samych siebie uważa za chrześcijan. Samych siebie, chociaż żyjemy w poprzek tego, co się Bogu podoba. Jeszcze raz. Gdybym was dzisiaj zapytał na tym miejscu, a to jest to właściwe miejsce do zadania tego pytania, kto z was uważa samego siebie za chrześcijanina? Wszyscy podnieślibyśmy ręce? Dzisiaj to słyszałam. Nieważne jest to, co ty sam o sobie myślisz. Ważne jest to, co myśli o tobie Bóg. Ale człowiek może zabrnąć do takiego momentu, człowiek, który zna Boga, że no przecież jestem chrześcijaninem, jestem Nazirejczykiem, o co ci chodzi? Włosy. Czy ta jego siła naprawdę tkwiła w włosach, jak to się przedstawia? Czy to naprawdę od fryzury jest uzależnione moje powodzenie w życiu? Czy mam glace? Czy mam dredy? Może on miał dredy? Włosy to był tylko symbol, zewnętrzny symbol jego oddania Bogu. To był znak przymierza, jaki on nosił na sobie. Wtedy on i wszyscy dookoła widzieli: ja chodzę z Bogiem. Jestem Bogu szczególnie oddany. 7 to jest liczba pełni. 7 to tak, jak on był w pełni oddany Bogu. Ale jak ogolił 7, to oddał tą relację. Jak zostanę ogolony, mówi dalej w tym naszym fragmencie. Jeśli zostanę ogolony, odejdzie ode mnie moja siła, osłabnę i będę jak każdy inny człowiek. Jak przestanę mieć relację z Bogiem, to będę jak każdy inny człowiek. Powiem to jeszcze inaczej. Jak przestanę mieć relację z Bogiem, bo Go znam, to nie poradzę sobie z grzechem. Nie będę miał już kompletnie dość siły, żeby z nim walczyć. Jak myślicie, co zrobił? Zatrzymał się? Nie zatrzymał się? Dobrowolnie wyjawił jej sekret, ale wcześniej, tak naprawdę to on wcześniej już oddał tą relację z Bogiem. Żył tak, jak żył świat. Przestał być wierny Bogu, spędzał czas tak jak świat, wydawał pieniądze tak jak świat, poświęcał całą swoją energię na zupełnie złe rzeczy, a potem dobrowolnie, nikt go do tego nie zmuszał, zaufał bardziej kobiecie niż się ufa Bogu. Zamienił. Ale wiecie, co myślał? 20 werset mówi tak. A gdy się obudził ze snu, powiedział: wyjdę jak poprzednio i otrząsnę się. Ta historia opowiada o tym, że jak Samson wyjawił swój sekret, to ogolono mu te 7 loków. Zauważyliście, że on śpi i nie czuje, że golą mu głowę? On jak się obudził, jest napisane, a pod koniec, 21, gdy obudził się ze snu, powiedział: wyjdę jak poprzednio i otrząsnę się, lecz nie wiedział, że Pan od niego odstąpił. Jak to jest możliwe, że człowiek śpi takim snem, a tu mu się goli głowę? W jakim stanie musi być człowiek, kiedy traci wolność, świat, małżeństwo, pracę, cała przyszłość mu się wali, całe życie, a on tego nie widzi? W katastroficznym stanie. Nie zatrzymał się w porę przy swoich złych nawykach, uzależnieniach, tolerowaniu grzechu. On już nie widział, że traci wszystko. Wiecie, jest taki schemat, że ten, który jest uzależniony, nie widzi, co się dzieje dookoła niego. Jemu się wydaje, że jest wszystko w porządku. To, że już jeździ byle jakim gratem albo jeździ autobusem. Autobusem nie jest źle jeździć, ale chce pokazać, ile możemy stracić i wcale tego nie widzieć. To, że rodzina ci się sypie, nie u mnie jest wszystko w porządku, to jej wina, to jego wina. To, że dzieci nie chcą z tobą gadać. Nie, nie, to wszystko okej, to mamy przejściowe trudności. Można spać, tak jak on spał fizycznie. To my śpimy i nie widzimy, że się dzieją tragedie dookoła nas. I niestety zapewniam was, że chrześcijanin, który nie zatrzyma się w lekceważeniu Boga, wcale może nie zauważyć najgorszej rzeczy, jaka nas może spotkać. Lecz nie wiedział, że Pan odstąpił od niego. To jest tragiczne zdanie. Wyobraźcie sobie, jak to żyć bez Boga. Mój Jahwe o mnie troszczy się, wysyła aniołów, które chronią mnie. Tak to dziś śpiewaliśmy. Mój Jahwe o mnie troszczy się. A tu koniec Bożej ochrony. Koniec wyciągania z kłopotów. Koniec pomocy. Samson. Koniec błogosławieństwa. Powiem to inaczej. Można to powiedzieć tak. Bóg kochał Samsona tak, że nie pozwolił mu na dalsze życie po swojemu. Bóg kochał Samsona tak, jak kocha mnie i ciebie, że nie pozwoli mi i tobie na życie po swojemu. Jestem chrześcijaninem. Wtedy, 21 werset, wtedy Filistyni pojmali go, wyłupili mu oczy i zaprowadzili do Gazy, a tam związali go dwoma spiżowymi łańcuchami i musiał mleć w domu więźniów. To są te oczy, które kiedyś patrzyły na kobiety i nie potrafiły się pohamować. To są te oczy, które zzieleniały już od odbicia ekranu komórki albo komputera. Ale teraz ich nie ma. Nie ma żadnej siły, nie ma żadnej wolności, życie się zawaliło. To ciekawe, że Słowo Boże opisuje, co się z nim dzieje. On miele ziarno. Wiecie, jak się mieli ziarno? Człowiek kręci się w kółko. Samson dotarł do takiego momentu, kiedy jego życie kręci się w bezsensownym kole, w którym nie ma przyszłości. Cały czas jest to samo, to samo, to samo, to samo. To jest człowiek, który jest na usługach wroga. On nie ma ani siły, ani sposobu, żeby to zmienić. Może się... Jest związany łańcuchami. Umie wyjść? Nie. To jest taki stan, jak człowiek nie zatrzyma się w pewnym momencie, a potem już wije się tylko w swoich grzechach. To jest jak łańcuchy. Nie urwiesz tego sam. I jeszcze... Mleł w domu więźniów. Całe to mielenie to jest tak poniżająca rzecz. Wiecie, kto albo raczej co w tym czasie mieliło? Zwierzęta. Więc Samson stracił swoje człowieczeństwo. I tak się dzieje z każdym, kto się nie zatrzyma w pewnym momencie na etapie swojego życia. A Bóg mówi, ostrzega, szczególnie mówię do dzieci Bożych. Jak się nie zatrzymasz, zabrniesz za daleko, to możesz stracić swoją godność i człowieczeństwo. Stracisz dobre życie, które ci dał Bóg, bo przecież błogosławieństwo Samsona było od samego początku. To jest tragedia. To jest zmarnowane życie kogoś, kto nazywał siebie chrześcijaninem. Dziś byśmy tak powiedzieli. Kto ma być solą i światłem dla innych. I to wcale nie zbór, nie rodzina, nie żona zepsuła mu to życie, tylko on sam. Sam sobie to zepsuł. Nie zatrzymał się w pewnym momencie. Chciałbym powiedzieć koniec, ale nie mogę. Bo to nie koniec tych tragicznych skutków, kiedy człowiek Boży nie powie: Boże, pomóż mi dzisiaj zerwać z moim grzechem. Modliście się tak kiedyś. Boże, dopomóż mi, żebym ja to mógł zostawić, porzucić, żebym do tego nie musiał wracać. Bo moje życie jako chrześcijanina, ta moja porażka jako chrześcijanina powoduje jeszcze jedną rzecz. To są tragiczne skutki. Wiecie co? Uśmiech na twarzy wszystkich przeciwników Boga. Chrześcijanie to ludzie wybrani do pewnego zadania. Mamy opowiadać o wszechmogącym Bogu. On wszystko może. On jest tak silny, że nie ma dla Niego rzeczy nie do zrobienia. Ale jak rujnujemy swoje własne życie z Bogiem, tak jak Samson, to po pierwsze, możemy być pewni, że wyjdzie to kiedyś na jaw. Wszyscy o tym wiedzieli. Ale po drugie, ludzie wcale cię nie będą żałować, że ci się wywaliło życie jako chrześcijaninowi. Wiecie, co będzie? Ludzie będą się z tego śmiali. Bo przecież co to za Bóg wszechmogący? Gdzie ten twój Bóg? Pomaga ci? No to powiedz. Stryknij, żeby ci pomógł. Werset 23. A książęta Filistynów zebrali się, aby złożyć swemu Bogu Dagonowi wielką ofiarę i radować się. Mówili bowiem: nasz Bóg wydał w ręce Samsona, naszego wroga. A kiedy ludzie widzieli, chwalili swego Boga, bo mówili: nasz Bóg wydał w nasze ręce naszego wroga, tego, który pustoszył naszą ziemię i który z wielu z nas pozabijał. Te skutki idą daleko bardziej, niż tylko nam się wydaje, że to będą moje życie, moje skutki. Historia tego upadku tego człowieka to jest trudna lekcja. Mówi o młodości, ale mówi też o tym, jak on jest dojrzałym chrześcijaninem, jak zna Boga. Ale Bóg chciał, żebyśmy się nauczyli jeszcze czegoś z tej historii. I to wcale nie dotyczy Samsona. I to jest o wiele ważniejsza prawda. To jest ta druga rzecz, o której wspominałem, że mam wrażenie, że to, co dzisiaj się dzieje od 10, toczy się wokół dwóch tematów. Pierwszy temat to jest moje uzależnienie. To dotyczy zarówno tych, którzy jeszcze nie pogodzili się z Bogiem. Na pewno jesteś od czegoś uzależniony. Dzisiaj każdy jest od czegoś uzależniony. Ale to może dotyczyć również tych, którzy chodzą z Bogiem długo. Jak się nie powstrzymamy, to Bóg z miłości do ciebie, do mnie, zrobi takie rzeczy jak Samsonowi. Ta druga rzecz jest jednak pozytywnym akcentem całej tej historii. 22 werset, nie czytaliśmy tego. Po ogoleniu głowy Samsona, po tym jak był niewolnikiem bez żadnej godności, jak kręcił się w kółko w swoim życiu, mamy taki werset. Potem włosy na jego głowie zaczęły odrastać po ogoleniu. Ja nie wiem, ile czasu to trwało, ale wiem z własnego doświadczenia, że trochę czasu zajmuje odbudowywanie relacji z Bogiem. Tak jak trochę czasu zajmuje odrastanie włosów. To się nie dzieje tak. To jest proces. Samson miał dużo czasu na przemyślenia, jak wchodził w kółko. Kiedy człowiek jest na dnie, to ma czas na przemyślenie. Nie jak się bawi, jak jeździ, jak używa. Pamiętacie tego syna marnotrawnego? Wziął kasę i poszedł. Czy coś jest napisane, że on myślał o Bogu każdego dnia, jak chodził do agencji towarzyskich? Ale wtedy, kiedy narobił tych głupot i już leżał na samym dnie, nie miał co jeść, był sponiewierany, to Łukasz 15, rozdział, werset 17, przeczytam to trochę w innym tłumaczeniu. Wtedy wejrzał w siebie, albo inne tłumaczenie, zastanowił się nad sobą. Albo jeszcze inne, wtedy uprzytomnił sobie swoje położenie. Jaka szkoda, że wtedy, kiedy człowiek leży totalnie, tak jak ten człowiek, w gnoju ze świniami, jak nisko musisz upaść, żeby zawrócić z tego złego, co robisz na co dzień. I wtedy dzieje się coś niesamowitego. To jest niesamowita historia. Dobrze, że to przed chrztem. Ale opowiem najpierw o okolicznościach tej niesamowitości. 23. A książęta Filistynów zebrali się, aby złożyć swemu Bogu Dagonowi wielką ofiarę i radować się. Powiedzieli, zawołajcie Samsona, aby nas zabawiał. Przywołano więc Samsona z domu więźniów, aby ich zabawiał i postawili go między dwiema kolumnami. Wtedy Samson powiedział do chłopca, który go trzymał za rękę, poprowadź mnie, abym mógł dotknąć kolumn, na których stoi dom, abym się o nie oparł. Tam było 3000 ludzi na dachu. Sumarycznie, nie wiem, dużo. 28. Coś niesamowitego. Wówczas Samson wezwał Pana i powiedział, Panie Boże, wspomnij na mnie. Wiecie, jaki to jest obraz? Stoi wyśmiany, bez oczu, obdarty, jak zwierzę, jak zabawka po środku. Czułeś się tak kiedyś? Już nie ma do kogo się zwrócić. Nie ma kogoś, kto by mu pomógł. I wiecie, co on robi? 5 minut przed śmiercią zaryzykował. Tak jak syn marnotrawny zaryzykował, mówiąc chyba wrócę. Nie wiem, czy mnie ojciec przyjmie, ale co mam do stracenia. Tak jak Łotr na krzyżu 5 minut przed śmiercią mówi, wspomnisz, Panie, na mnie, kiedy wejdziesz do królestwa. Tak jak Dawid, gdy Natan przyszedł do niego powiedzieć mu, że zabił i cudzołożył z Batrzebą, to mówi, wybacz mi. Wiecie, czemu mówię, że zaryzykował? Bo po tym wszystkim, co zrobił, po tym wszystkim, jak zlekceważył Boga, pomimo tego, że nazywał siebie Nazirejczykiem, chrześcijaninem, a żył w poprzek, kto mu odpuści? Czego się spodziewasz? Samson. To jest niesamowite. To była jego pierwsza prawdziwa modlitwa w życiu. Nie ma takiego fragmentu od 13 rozdziału, żeby on prawdziwie się modlił. No chyba, że uznać za prawdziwą modlitwę, kiedy stoi i mówi, woda! To jest pierwsza jego prawdziwa modlitwa. Czy Bóg spojrzy na takiego człowieka? Zawiódł na całej linii. Jedyny, ostatni, przygotowany przez Boga, w nim była nadzieja. Przecież moje winy są zbyt wielkie, żeby Bóg mi wybaczył po tym, co narobiłem. Mieliście takie myśli? Tego mi już Bóg nie wybaczy. Boga znam od młodości. Wychowałem się w zborze, na obozach, chodziłem na młodzieżówki. Wszystkie kazania znam i tak zawaliłem na całej linii. Rodzice mówili, nie rób tego. Śmiałem się z nich. Całowałem się z kobietami na prawo i lewo. Robiłem rzeczy, których nie godzi się powtarzać. Czy ja zasługuję na jego łaskę? Kłamstwa, rozwody, zabójstwa, cały brud. Powiem wam.
Nie, nie zasługujesz.
Nie zasługujesz ty, nie zasługuję ja.
Nikt nie zasługuje. Ale ten fragment nie mówi, że Bóg się od niego odwrócił.
Ten fragment pokazuje, że Bóg dał mu siłę. Ujął więc Samson, 29. Ujął więc Samson obie środkowe kolumny, na których stał dom i o które się wspierał, jedną swoją prawą ręką, a drugą swoją lewą ręką. Potem Samson powiedział, niech umrę z Filistynami. A gdy się o nie mocno oparł, dom upadł na książąt i na cały lud, który w nim był. Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Wiecie, jaki to fragment? Henik go dzisiaj czytał. To jest Psalm 103. Łaskawy i miłosierny, i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Nie będzie się spierał do końca, ani wiecznie gniewu chował. Nie postępuje z nami według naszych grzechów i nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją. Tak działa łaska. To jest łaska. W każdym momencie możesz się zatrzymać i powiedzieć, Boże, ratuj. Nie mam nikogo, do kogo mógłbym pójść. Słowo Boże powtarza historię o łasce Bożej, o tym niesamowitym Bogu, to w pojedynczych ludziach, w całych narodach i mówi wprost. Każdy, kto stanie i wezwie imienia Pana, będzie uratowany. To jest niezasłużona łaska wobec człowieka, który zasługiwał na sprawiedliwą karę. No moment. To znaczy, że Bóg przywróci mu wzrok? Nie. No to jak mówisz uratowany? Przecież on zginął. Pogrzebany gruzami. To jest uratowany czy nie? Tak. Ale Bóg, Ewangelia polega na tym, że Bóg nie zawsze tak zaingeruje w twoje, moje życie, że nagle wszystko pięknie się poukłada. Jeżeli ktoś wam opowiedział taką Ewangelię, to nie jest ona w Biblii. To się nazywa Ewangelia sukcesu, dobrobytu, fajnego życia. Ale Ewangelia polega na tym, że możesz być pewien, że jeżeli przyjdziesz do Niego dziś i wyznasz Mu swoje grzechy, to Bóg będzie wierny, odpuści Ci i nie policzy Ci tego więcej. A kiedy zdarzy Ci się zasnąć, tak jak Samsonowi, to możesz być pewien, że po drugiej stronie, kiedy otworzysz oczy, to zobaczysz Jego. To jest prawdziwa Ewangelia. Zostanie Ci wybaczone. Bóg, którego opisuje Biblia, jedyny prawdziwy Bóg, to jest niesamowity Bóg. Popatrzcie, jak zaczyna się historia o Samsonie. Izraelici nie zasługiwali na łaskę, ale dał im Samsona. Jak się kończy historia Samsona? Samson nie zasługiwał na łaskę, ale Bóg mu odpuścił. Początek i koniec tej historii pokazuje nastawienie Boga wobec grzechu. To jest ważna rzecz. To jest część Ewangelii. Bóg nie pobłaża grzechowi. Ale jest też druga część, ale miłosierdzie jest wobec każdego, kto przyjdzie i będzie prosił. Niezależnie od momentu, w jakim się znalazłeś, niezależnie od syfu i gnoju, w jakim dzisiaj siedzisz, możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, przebacz. To są dwa słowa. Wiecie, szkoda, że czasem musimy marnotrawić nasze życie jako chrześcijanie, którzy długo chodzą z Bogiem. Szkoda, że musimy zabrnąć tak daleko, przeżyć koszmar, po to, żeby się dowiedzieć, że Bóg nie tylko obdarzyć chce mnie błogosławieństwami, ale że Bóg nienawidzi grzechu. I to jest historia Samsona. Dla Samsona było już za późno, żeby żyć tu na ziemi. Ale może dla ciebie dzisiaj, którzy tu siedzisz i słuchasz tego, jest jeszcze czas, żeby pogodzić się z Bogiem i żyć dobrym życiem. Przecież to jest dobry Bóg. On błogosławi i wspiera tych, którzy szczerym sercem Go szukają. Ta historia sama się tłumaczy. To jest niesamowity przykład starotestamentowy o człowieku i o Bogu. warto żyć z tym Bogiem, kiedy jeszcze jest czas. Zatrzymaj się, jeżeli robisz w życiu rzeczy, które się nie podobają Bogu. Niezależnie od tego, czy jesteś wierzącym, czy nie. Jeżeli nie pogodziłeś się z Bogiem, czy masz gwarancję, że pogodzisz się z Nim jutro, pojutrze? Może tak jak Samson będziesz mówił, a jutro, a dam radę, a wstanę. Nie wstaniesz. Twoje życie się rozwali. Niezależnie od tego, czy to są narkotyki, alkohol, kobiety, filmy, uzależnienie od zakupów, od własnego ciała, co byś sobie nie wymyślił. Pogódź się z Bogiem. Ale mówię też o tych i do tych, którzy chodzą już z Bogiem. Nie lekceważmy grzechu. Mówię też do siebie. Nie lekceważmy złych nawyków. Tego, co się wkrada, a czego nie widać, a co nie jest takie złe. To plotkowanie, obmawianie, te kłamstwa malutkie. To w końcu urośnie. Zrobi się jak walec i cię przejedzie. Jak się nie zatrzymasz. Ale mówię też o drugiej rzeczy. Dobrze jest to pamiętać. Zawsze, jak przychodzimy do Boga, możemy liczyć na Jego miłosierdzie, o ile robimy to szczerze, oczywiście, a nie po to, żeby powiedzieć, jak zawalę, to przyjdę, to będę zawalał. Wiecie, chciałbym się pomodlić. Chciałbym, żeby ta modlitwa moja była krótka. Ale chciałbym was poprosić, żebyście posłuchali. Już to zrobiłem chyba kiedyś. Niech powiedzą amen ci, którzy się przyznają do tego. Bo jak powiesz amen, to może ci się coś wydarzy. Pochylmy głowy. Boże, chcemy cię prosić. Daj nam siły, żebyśmy mogli zaufać twojemu słowu, tym wszystkim historiom, tym przykładom. Zaufać tak, żebyśmy nie musieli doświadczać twojego gniewu wobec grzechu w naszym życiu. I też, Panie, żebyśmy nie musieli doświadczać, tak jak Samson, łaski na 5 minut przed śmiercią. Chcemy, Panie, korzystać z twojej łaski każdego dnia. Pomóż nam, Panie, żyć takim życiem, które się tobie podoba. Amen.